To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 23. Cześć i czołem, witamy w 23 odcinku podcastu Jak uczyć futbolu. Tym razem jesteśmy tylko we dwójkę.
Paweł Szymański
i Przemysław Mamczak. Nas tutaj nie może zabraknąć, odcinka bez nas jeszcze nie było, mamy nadzieję, że nie będzie. To już 23 odcinek, ale nawiązujemy w nim do odcinka numer 16. Wtedy rozmawialiśmy o książkach, o 5 pozycjach, które każdy trener przeczytać powinien. Zapowiedzieliśmy wtedy, że jeśli będzie dobry odbiór tego odcinka, będziecie chcieli, będziecie mieli takie chęci, żeby posłuchać dalej więcej na temat książek, to skupimy się na biografiach, autobiografiach trenerów i kiedyś nagramy coś podobnego. Właśnie przyszła na to dobra chwila. Dobra chwila dlatego, że w ostatnim czasie troszkę powiększyła się nasza ekstra rodzina i z tego tytułu jesteśmy tutaj we Wrocławiu, w okolicy. Mało się ruszamy, ale już obiecujemy, że niebawem to się zmieni i też troszkę ruszymy w teren. Wrócimy do wywiadów z osobami, które też nie tylko w naszym tutaj środowisku funkcjonują. No więc Pawle, może na temat ekstra wyzwania dwa słowa, bo po tym jak zobaczyliśmy, że bardzo dużo odsłuchań ma ten odcinek numer 16, odcinek o książkach, wyszliśmy z taką inicjatywą ekstra wyzwania, trenerzy czytają.
Dokładnie tak. Pod koniec 2017 roku, kiedy opublikowaliśmy podcast numer 16, postanowiliśmy, że utworzymy takie ekstra wyzwanie w roku 2018. Zostało stworzone wydarzenie na Facebooku, w którym jest w okolicach chyba 100 osób, które śledzą poczynania wszystkich osób, które są w tej grupie. Publikujemy tam w zasadzie raz w tygodniu takie top 5 znanych osób ze świata piłki nożnej. Oprócz tego wrzucają tam i uczestnicy, i my, czyli ja i Przemek, swoje przeczytane książki. To wydarzenie powstało po to, żeby po pierwsze inspirować się nawzajem, po drugie narzucić sobie może jakiś rygor czytania książek. Ja przynajmniej tak mam, że jak zadeklarowałem, że przeczytam x książek w tym roku, to głupio mi teraz się z tego nie wywiązać, więc wrzucam te książki raz na jakiś czas i może ktoś dzięki temu będzie w stanie przeczytać taką, jeżeli przeczyta moją krótką opinię na jej temat. No i w zasadzie zapraszamy wszystkie osoby, które jeszcze do tego wyzwania nie dołączyły, bo pojawiło się tam naprawdę mnóstwo już pozycji, które zostały opublikowane i warto zgłębić ten temat.
Dokładnie, tam dzielimy się też opiniami, krótkimi recenzjami tych książek, które przeczytamy. Nie tylko my, ale również wszyscy, którzy zechcieli do wyzwania dołączyć. Tak troszkę skłamałem na wstępie, mówiąc, że będziemy tylko we dwójkę w tym odcinku, bo mamy kilku gości zdalnie, że tak powiem. Nie ma ich tutaj z nami, ale zebraliśmy ich wypowiedzi online. No i co? Może zaczniemy od właśnie tych najaktywniejszych w ekstra wyzwaniu, czyli tych, którzy udzielają się, którzy dzielą się swoimi opiniami na temat książek, swoimi recenzjami. Na początek puszczamy nagranie, które otrzymaliśmy od Grzegorza Łakomnickiego. Dziękujemy Grześkowi za to, że zechciał chwilkę poświęcić i podzielić się swoją opinią na temat książek. I odnośnie tych biografii trenerów posłuchajmy, co Grzesiu ma do powiedzenia.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wyrażenia swojej opinii. Poproszono mnie wypowiedzieć na temat książkowych biografii trenerów, które udało mi się przeczytać, które mógłbym polecić. Rozpocząłbym od jednej z pierwszych książek, które miałem przyjemność przeczytać. Liczy się zespół Luisa Van Gaala. Książka ta pokazuje, że każdy trener powinien mieć swoją filozofię prowadzenia zespołu, której powinien się trzymać, natomiast która podlega ciągłemu procesowi doskonalenia. Z każdej książki staram się wybrać jeden bądź kilka najważniejszych cytatów i tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że każda filozofia musi być wpajana drużynie, a na to potrzeba czasu, to proces. No możemy to odnieść do naszego podwórka, kiedy widzimy jak szybko są zwalniani kolejni trenerzy z zespołów, którzy nie mają czasu na wdrożenie swoich pomysłów, swojej filozofii na zespół. Kolejną książką, którą chciałbym polecić, jest Sztuka zwyciężania Pepa Guardioli. Książka jednego z najlepszych trenerów, moim zdaniem wizjonerów, mającego podobnie jak Louis van Gaal swoją filozofię, podobnie jak on, kierującego się dobrem zespołu, potrafiącego poświęcić się dla dobra zespołu, potrafiącego poświęcić jednostki dla dobra zespołu. Jednym z głównych takich zdań z tej książki, które zwróciłem uwagę, jest, że istnieją dwa sposoby, żeby powiedzieć ludziom, co mają robić. Można wydać im rozkaz, albo stać się przykładem i zachęcić ich, by poszli za twoim śladem. Taka filozofia mnie przekonuje. Staram się prowadzić swoje zespoły młodzieżowe podobnie. Natomiast jeszcze jedną książką, którą chciałbym polecić, jest książka Carlo Ancelottiego Dyskretne przywództwo. Jest to zupełnie inna książka, nie mówiąca tylko o piłce nożnej, chociaż zawierająca wiele informacji, anegdot z życia trenera i prowadzenia zespołu, jednak ukazująca także procesy zarządzania ludźmi, zasobami ludzkimi, przydatne nie tylko w piłce nożnej, ale w większości zawodów, a jak wiadomo, jest to jeden z najważniejszych i kluczowych aspektów pracy trenera. Moja ocena być może się zmieni w najbliższym czasie ze względu na dwie kolejne pozycje, które mam zamiar przeczytać. To wyśmiewanego może trochę u nas przez zwłaszcza młodsze pokolenie pana Jacka Gmocha oraz Alexa Fergusona Być liderem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
To tyle od Grzegorza. Myślę, że tutaj taki dobry wstęp. Później jeszcze mamy też jakieś dłuższe nagrania, ale to do nich nawiążemy za chwilkę. Paweł, jako taki przerywnik, może powiedz, dlaczego twoim zdaniem warto czytać książki w kontekście tych biografii, już jeśli mielibyśmy się skupić?
Żeby się nie powielać razem z tobą, bo przygotowując się do tego odcinka, ty pierwszy wysłałeś mi w pliku rzeczy, o których za chwilę będziesz mówił. Ja powiem tylko w zasadzie trzy takie rzeczy, które skłaniają mnie do tego, że czytam książki, nie tylko biografie, ale również inne pozycje. Pierwsza z nich to jest taka, o której mi już dawno temu mama mówiła, czyli jak będziesz czytał książki, to będziesz wzbogacał swoje słownictwo i wyobraźnię kształtował, więc uważam, że jest to bardzo istotne. Poza tym też chyba każda osoba dorosła mówiła, czytaj książki, to będziesz mądrzejszy i wydaje mi się, że jest dużo w tym prawdy. Drugim powodem, nawiązując do tego, jest inspiracja, czyli czytając książki w swoim zawodzie możemy się inspirować, obserwować drogę, którą przebyli trenerzy, zawodnicy lub inne osoby związane z piłką nożną. Można zobaczyć, jakie błędy popełniali, chociaż w tych biografiach przeważnie są ich sukcesy, ale jest też pokazana jakaś tam droga od lat młodości, jakie kroki robili w swoich karierach do tego momentu, do którego doszli. No i trzecim aspektem, dlaczego czytam książki, jest to, iż one mnie bardzo mocno relaksują, czyli czytając książkę zapominam o wszystkich rzeczach dnia codziennego, skupiam się tylko na tym, co znajduje się w niej, więc to byłyby takie trzy główne argumenty, dla których czytam książki. A ty, Przemku, teraz proszę powiedz, bo u ciebie było chyba trochę więcej myślników, więc powiedz, jak to u ciebie wygląda.
No, ja tutaj też oczywiście się zgadzam z twoimi wyróżnionymi punktami, natomiast ja tak sobie myślałem, dlaczego w zasadzie te książki czytamy, dlaczego chce mi się to robić. No i chyba doszedłem do wniosku, że głównie przez podróże, które są moją pasją i też może teraz ze względu na niemowlaki w domu troszkę mniej podróżujemy z żoną, natomiast w przeszłości ciągle gdzieś tam po świecie w celu poznania nowych ludzi, nowych kultur, nowych miejsc podróżowałem i tak naprawdę ta książka jest często czymś podobnym, czymś, czym w zaciszu domowego ogniska można sobie właśnie uskutecznić taką podróż. Troszkę zakręciłem, ale mam nadzieję, że wiadomo, o co mi chodzi, tak? Znajdujemy się w innym miejscu, wchodząc na kartki właśnie książki, przenosimy się do miejsc, które często są dla nas jakąś, tak jak powiedziałeś, inspiracją, czy miejscem naszych marzeń, bo od dziecka większość z nas, trenerów, którzy gdzieś tam cały czas próbują wskakiwać na wyższy poziom, marzyło od dziecka, żeby gdzieś w piłkę grać, czy pracować przy piłce. Na tym poziomie najwyższym myślę, że tutaj wszyscy nasi słuchacze również podobne podobne pasje, podobne marzenia z dzieciństwa mogą łatwo sobie przypomnieć, wspomnieć. A dzięki tym książkom, dzięki biografiom największych trenerów świata możemy zajrzeć za kulisy piłki, możemy po części doświadczyć też tego, jak ta piłka profesjonalna wygląda. Tych rzeczy, które sobie gdzieś tam wynotowałem, tak jak powiedziałeś, od myślników, zwróciłbym też uwagę na takie szczegóły, detale, jakieś sposoby, które używają w codziennej pracy szkoleniowcy, trenerzy, menedżerowie z najwyższej półki i które możemy sobie zaaplikować też na tym poziomie niższym często, pracując na tym poziomie niższym, ale nie pracując gorzej, a powiedzmy, że w miarę relatywnie przekładając ten profesjonalizm na swoje położenie. Co jeszcze? No też fajną możliwością jest, uważam, poznanie szkoleniowca czy trenera z innej strony, ze strony jego osobowości, charakteru, bo każda tak naprawdę książka jest bardzo, bardzo inna od siebie. Są to inni ludzie i nie ma też jednego wzorca, który by w jakiś sposób był idealnym profilem trenera na poziom Ligi Mistrzów, dajmy na to. Tylko każdy jest inny i jak porównamy sobie Mourinho do Guardioli czy do Ancelottiego, bo o tej trójce będę dzisiaj więcej mówił, no to są zupełnie inne temperamenty, zupełnie inne osobowości. Fajnie, że możemy dzięki książkom ich lepiej poznać. Ja bym też jeszcze dodał taką jedną rzecz, że często mówiło się w biografiach piłkarzy, że to jest taka PR-owa papka, że przygotowywane są te biografie przez PR-owców, marketingowców, którzy chcą przedstawić piłkarza w dobrym świetle i często zatajają wiele prawd, wiele historii, o których nie chcieliby zobaczyć w świetle dziennym. U trenerów mam wrażenie, jest troszkę inaczej i dlatego lubię czasem po taką biografię sięgnąć. To chyba tyle ode mnie. No myślę, że jeszcze może się odniesiemy do pewnych rzeczy w późniejszym momencie nagrania. A teraz Marcin Jaroszewicz. Marcin Jaroszewicz, który sporo książek przeczytał już w tym roku. Tam się podzielił z nami wieloma fajnymi tytułami. Nie tylko z piłki, ale tylko o piłce zadaliśmy mu pytanie, tak? Tylko te biografie, natomiast on też różne inne dziedziny porusza. I tutaj nieco dłużej niż Grzegorz, ale również Marcin i jego nagranie.
Cześć, z tej strony Marcin Jaroszewicz. W kilku zdaniach podzielę się z Wami moją opinią na temat kilku biografii czy też książek związanych ze sportem. Więc po pierwsze, w zależności od tego, jakie mamy oczekiwania, nasza opinia może być zupełnie różna na temat tej samej książki. Więc przed przeczytaniem warto sobie określić, czego szukamy i jakie są nasze potrzeby czy też oczekiwania. Przykładowo, jeśli interesuje nas tylko życie danego trenera, to w zasadzie każda biografia, która pojawiła się na polskim rynku, czy to będzie dotyczyła Guardioli, Mourinho, Fergusona, Kloppa, Simeone, czy też naszego Janusza Wójcika, będzie okej, tak? Dowiemy się, jak dorastał, jakim był uczniem, jak trenował, wszystkie jego przygody z życia, aż do dnia dzisiejszego, czy też w wielu przypadkach aż do śmierci. Natomiast jeśli chcemy przeanalizować sezon danego trenera, tak? Jesteśmy pasjonatami, szukamy informacji, jak ten sukces, skąd on się wziął, no to mamy na rynku dostępną na pewno biografię Herr Guardiola oraz wydane po angielsku 4 książki o Mourinho, All the way Jose, Happy and Special, Rise of the Translator, czy najnowsza The Red One, tak? Tam też praktycznie mecz po meczu, trening po treningu, odprawa po odprawie mamy pełną dokumentację danego sezonu, możemy sobie to dokładnie prześledzić. Wiadomo, każdy z nas ma jakieś wnioski, każdy ma, jeśli pamiętamy jakieś wydarzenie, więc możemy sprawdzić, dlaczego taka, a nie inna decyzja, co powiedział, dlaczego powiedział, więc na pewno te pozycje obszerne, ale skupiające się na danym jednym sezonie będą bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast ja zawsze skupiałem się na trzech głównych aspektach. Pierwszy to zarządzanie, drugi psychologia i trzecia rzecz to była mentalność. Tak? Ten obszar łączący się w jedno, łączący się w prowadzenie drużyny interesował mnie szczególnie. I tutaj mogę wymienić takie kilka książek, które zrobiły na mnie na pewno największe wrażenie i są już pewnego rodzaju klasyką. Jeśli chodzi o zarządzanie, to na pewno najważniejszą pozycją jest 90-minutowy menedżer. Pozycja czasami trudno dostępna, nie wiem czy wznawiana, Davida Bolhovera i Chrisa Bradego. Na pewno o niej słyszeliście, jest polecana na wielu forach i jest to takie mini kompendium na temat tego, jak przygotować się do roli trenera, opisujące, jak podchodzić do tego zawodu, jak budować drużynę. Pełne kompendium, bardzo fajnie napisane i na pewno warto się z tą pozycją zapoznać. Trochę słabszą, nowszą pozycją, ale też bazującą na tym samym temacie i opisująca ten sam zawód w zasadzie, tylko że na nowszych trenerach, bo tam to była na trenera z lat 80., tutaj mamy lata 90., to pozycja menedżerowie Mike'a Carsona. Podobna, chociaż bardziej chaotyczna, nie tak przemyślana. Aspekt psychologiczny to na pewno książka, wydana w formie książki, praca magisterska Katarzyny i Anny Kozłowskiej. Psychologia w zawodzie trenera piłki nożnej, Jose Mourinho kontra Jose Guardiola. Czyli na fali popularności obu trenerów, ich największych sukcesów z Realu Madryt i z Barcelony. Pani Katarzyna Kozłowska fajnie w ujęciu psychologicznym opisała ich rywalizację, opisała dwie różne osobowości, dwa różne podejścia do tego zawodu. Plusy, minusy, w zasadzie no jest tam wszystko, tak? Więc na pewno warto się z tą pozycją zapoznać. Niecałe 150 stron. Nie pamiętam, powiem szczerze, gdzie ją kupiłem, ale myślę, że jest w internecie gdzieś do złapania. Oczywiście bardziej komercyjna, również w tym temacie wydana podobny tytuł Mourinho versus Guardiola. Pana Carlosa Cubeiro i Leonora Gallardo, tak? Ale jeśli szukacie takiego bardziej aspektu psychologicznego, to Katarzyny Kozłowskiej będzie w tym temacie lepsza. Oczywiście temat mentalności również pojawia się w obu tych pozycjach, natomiast bardzo fajnie podkreślone jest w książce Raymonda Domenecha Straszliwie sam. Tam aspekt porażki, radzenia sobie ze stresowymi sytuacjami, tak jak w tytule, poczucie osamotnienia, w formie dziennika. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawa pozycja dla trenerów, którzy łapią jakiś dołek i może to być jakąś inspiracją, czy też podpowiedzią, jak sobie radzić z daną sytuacją. I przegenialna książka, którą gdzieś tam na początku roku też wrzucałem w postach w wydarzeniu. Relentless Tima Grovera. Tim Grover to był trener przygotowania fizycznego, który zajmował się Michaelem Jordanem, w zasadzie wypłynął na Michaelu Jordanie, potem zajmował się, jeśli dobrze pamiętam, Kobe Bryantem i Dwayne'em Wade'em. I on bardzo mocno i bardzo fajnie opisuje, jak wygląda mentalność, ale u zawodnika, jak budować tę mentalność, czy można ją zbudować, co na nią wpływa i co sprawia odpowiednia mentalność w zawodzie tutaj akurat zawodnika, ale można to wyciągnąć też pod pracę trenera, czy też bardzo modnie, no tak, na wielu kursach mamy mówione, żeby budować mentalność zawodnika, żeby nie pomijać tego aspektu, nie tylko rozwój techniczny zawodnika, ale ta mentalność. Więc tutaj może to być bardzo pomocne, chociaż książka jest po angielsku, to pisana takim dość przystępnym językiem, więc jeśli ogarniacie język angielski, to zdecydowanie polecam. I gdzieś na Amazonie można ją kupić za kilka dolarów. To są te pozycje, które na pewno w tych trzech aspektach mogą być dla Was pomocne. I na koniec dwie książki, które chciałbym wyróżnić, takie all-in-one, które zawierają wszystkie te elementy, łącznie też z ciekawą historią, łącznie też trochę z taktyką, łącznie też trochę z treningiem. To będzie na pewno 11 pierścieni Phila Jacksona. Phil Jackson to trener akurat nie piłki nożnej, ale koszykówki. Natomiast fenomenalnie opisane dorastanie, kariera zawodnicza, potem początki kariery trenerskiej, te wszystkie perypetie związane z pracą poza Stanami Zjednoczonymi, gdzieś tam w Ameryce Południowej, aż do Chicago Bulls, no i oczywiście największych sukcesów z Bykami, a potem z Los Angeles Lakers. Więc mówię, jest tu wszystko. Od treningów, poprzez taktykę, poprzez psychologię, mentalność, no bo jeśli ktoś musiał mieć i ogarniał w jednej drużynie Michaela Jordana, Scottiego Pippena i Dennisa Rodmana, a potem radził sobie i z Kobe Bryantem, i z Shaquillem O'Neal'em, no to był postacią wybitną. Dołączmy do tego jeszcze aspekt filozoficzny, znane myślę, że w większości filozofia Zen, którą się posiłkował. No jest tu wszystko, tak? Więc zdecydowanie warto sięgnąć do tej książki. I książka polskiego trenera, postaci wybitnej, moim zdaniem szalenie niedocenianej, gdzieś się utarło w społecznej jakiejś takiej, nie wiem, mentalności, czy też stawiamy za wzór Kazimierza Górskiego, czy też Huberta Wagnera, a totalnie pomijany jest, mam wrażenie, Andrzej Niemczyk. Andrzej Niemczyk, książka Życiowy Tiebreak, fenomenalna pozycja, moim zdaniem. Znałem sukcesy Złotek, tak, wiadomo, medale, natomiast nie wiedziałem, jakim trenerem był klubowym, jak zaczynał, jaka była jego filozofia, czym się kierował. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ponieważ czasu jest mało, a natomiast myślę, że dla wielu będzie totalnym i ogromnym zaskoczeniem, jak wybitną postacią i jak wybitnym trenerem był pan Andrzej Niemczyk. Także też Andrzej Niemczyk i Phil Jackson, myślę, że to są takie dwie pozycje all in one, które zawierają wszystko i które mogą być naprawdę ciekawą i ogromną inspiracją dla wielu z nas. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to będzie dla wielu pomocne. Pozdrawiam serdecznie.
To był Marcin. Wielkie dzięki za nagranie. Mamy nadzieję, że wszystkim osobom się podobało. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że Marcin tyle ciekawych pozycji poda. Ja ze swojej strony dodam, że niektórych z nich nawet nie czytałem i dzięki temu nagraniu na pewno do nich sięgnę. Warto jeszcze wspomnieć o tym ekstra wyzwaniu, o którym mówiliśmy na początku. W nim publikujemy książki nie tylko związane z piłką nożną, ale również z innymi aspektami. Dotyczą one zarządzania. Marcin tam wrzucał właśnie kilka fajnych pozycji, które można później przełożyć na piłkę nożną, bo jak wiadomo, trener to nie tylko gościu, który przygotowuje trening i na tym kończy się jego rola, tylko również musi zarządzać całym zespołem, sztabem i innymi rzeczami, więc warto sięgać też po inne pozycje niezwiązane z piłką nożną do tego, żeby niektóre rzeczy później przekładać na piłkę nożną. To tak tytułem wstępu do za chwilę naszych pozycji, o których będziemy mówić.
Tak, ja tutaj zainteresowałem się u Marcina biografią Andrzeja Niemczyka i też chyba po nią sięgnę w sumie. Jakoś tak ją ominąłem gdzieś po drodze, oczywiście słysząc o niej. Natomiast też fajnie, że ją przytoczył, bo warto może z innych dziedzin sportowych również czerpać. Ty też chyba powiesz o książce związanej z koszykówką, ale to za chwilkę, tak jak powiedziałeś. Marcinowi, Grzegorzowi jeszcze raz dziękujemy serdecznie za zaangażowanie zarówno w wyzwaniu, jak i w tym odcinku podcastu. No i mamy dla Was małą niespodziankę. Tutaj asystent trenera z Ireneuszem Mamrotem na okładce, czyli numer 5 2017. To nie jest ten najnowszy, tylko wcześniejszy, ale ten numer wędruje do Was w ramach podziękowania za małą współpracę tutaj z naszym gremium, z naszym jury. No dobra, Paweł, no to co? Jedziemy z tymi książkami. Ty, tak się umówiliśmy, że wyróżnimy sobie po trzy pozycje każdy z tych, które przeczytaliśmy, bo tak jak Paweł powiedział, tych tytułów jest mnóstwo. Większość z nich jest dostępnych w zakładce książki na naszej stronie ekstratrener.pl/książki bez polskich znaków. Natomiast warto też dodać, że niektóre nazwiska przewijają się kilkukrotnie, bo taki Pep Guardiola to chyba ma ze 4 polskojęzyczne biografie, albo 5 nawet, plus jeszcze te łączone gdzieś tam Mourinho kontra Guardiola, menedżerowie bodajże, on też tam jest chyba tak i kilka innych pozycji. Także Ferguson ma więcej niż jedną nawałka, Mourinho wspomniany. No ale to też nie chodzi o to, żebyśmy tutaj wymieniali wszystkie tytuły. Część się znajdzie we wpisie do odcinka, czyli ekstratrener.pl/023, tam będzie sporo tych tytułów. Ale też pozostałe myślę, że łatwo znajdziecie sobie w internecie czy w tej naszej zakładce książki. Natomiast przechodząc już do tych trzech pozycji, które wyróżniliśmy, zacznijmy od Pawła. Może po jednej, żebyśmy też na zmianę troszkę pożonglowali i dali sobie odsapnąć.
Okej, ja jeszcze wspomnę o tym, że książek, jak się przygotowywałem do tego odcinka, to nawet się nie spodziewałem, że jest tak dużo. Wydawało mi się, że mam sporo na półce pozycji, których jeszcze nie przeczytałem i dopiero zamierzam przeczytać i są to biografie, a okazało się, że oprócz tego, że mam duże zaległości u siebie na półce, to jeszcze mega duże przede mną wyzwanie do tego, żeby zakupić inne książki i je przeczytać. Natomiast pierwszą książką, którą chciałbym się podzielić i ją polecić, jest pozycja Straszliwie Sam, mój dziennik Raymonda Domenyka. Książka, która była bestsellerem we Francji. W Polsce natomiast odbiła się szerokim echem, ponieważ zostało zorganizowane spotkanie autorskie w Warszawie, na którym można było uzyskać autograf oraz zadać pytanie. Ponadto z tego co pamiętam i tak mi się wydaje, była to pierwsza pozycja książkowa, w zasadzie biografia, którą przeczytałem i wydaje mi się, że też od niej zaczął się taki wysyp książek sportowych w Polsce. Powiem kilka słów na temat tego, co można znaleźć w książce. Rajmond Domenech opisuje tam czasy, które spędził na stanowisku selekcjonera reprezentacji Francji w piłce nożnej w latach 2004-2010. Opisuje rozterki, problemy z zapanowaniem nad wybujałym ego gwiazd francuskiej piłki oraz niełatwej zmianie pokoleniowej, jaka następowała wtedy w kadrze niebieskich. Nie brakuje w tej książce gorzkich słów pod adresem piłkarzy. Domenech wydaje się być naprawdę szczery w swoich opiniach. Pokazuje tam swój etos pracy oraz to, jakie trudności miał podczas prowadzenia drużyny i zapanowania nad gwiazdami takimi jak Zidane, Thuram, Anelka, Ribery, Henry czy Evra. Ponieważ jak wiadomo, Mundial w 2010 roku zakończył się katastrofą Francji i jest taki właśnie mój osobisty wniosek na temat tej pozycji, taka refleksja, że trzeba mieć bardzo dużo pokory, ponieważ jak widać w 2006 roku trener Raymond odniósł niewątpliwie sukces z reprezentacją Francji, natomiast kolejne jego lata niestety zakończyły się katastrofą. Przemek, a twoja jaka jest pierwsza pozycja?
Domenecha również wspominam, chociaż to już było tyle lat temu, że bardziej kojarzę te kwestie konfliktów z Ribérym, tak, czy z Benzemą bodajże.
Tak jest.
Natomiast tak warsztatowo może nie podchodziłem do tego aż tak bardzo, żeby zwracać uwagę. Może warto odświeżenia, bo pamiętam, że bardzo fajnie, płynnie, szybko się ją czytało. Ja ze swojej strony zacznę od Carlo Ancelottiego, Dyskretne przywództwo. To jest książka, która w dużej mierze traktuje o charakterze Carlo, Włocha, który i z Juventusem, i z Milanem osiągał wielkie sukcesy. Był też w PSG, w Chelsea, w Realu Madryt, czyli ta najwyższa półka, sama najwyższa półka przez niego została mocno spenetrowana. Dobrze powiedziałem?
Oczywiście.
Także tutaj naprawdę imponujący był przekaz w ogóle, w jaki sposób ta książka jest napisana, bo poznajemy go w takich intymnych wręcz sytuacjach. Widzimy, jakim dobrym psychologiem, jakim dobrym taktykiem w podejściu do ludzi, bardzo empatycznym jest właśnie Ancelotti. I z tej perspektywy dużo można na temat inteligencji emocjonalnej, na temat właśnie podejścia do zawodników takiego bardziej ojcowskiego, przyjacielskiego wynieść. Mnie bardzo zaintrygowało to, że aż takie podejście na takim poziomie, nie tyle wymagające, co właśnie bardziej przyjacielskie, można mieć w perspektywie pracy na stanowisku tak odpowiedzialnym, jak rola właśnie trenera, na którego później w razie niepowodzeń wszystko spada. Mam tutaj kilka cytatów wynotowanych. Jeden, który tutaj właśnie nie powiedziałem chyba tego wcześniej odnośnie tego, dlaczego warto czytać biografię trenerów, ale też dodałbym to zarówno do Ancelottiego, jak i do ostatniej biografii, którą czytałem, biografii Diego Simeone. Otóż chodzi mi o taką obsesję, którą widzimy w tych najważniejszych meczach, w pracy tych najlepszych, bo czytając książki na ich temat, czytając ich wypowiedzi, myślę, że cały czas ta obsesja takiego doskonalenia się we wszystkim jest widoczna, będzie również w tych kolejnych książkach, które omówię, ale jeśli chodzi o Ancelottiego, no to mamy tutaj na przykład Bezsenną noc, tak, o której piszę. Ta noc nauczyła mnie pewnej ważnej rzeczy. Zacząłem czekać do ostatniej chwili z ogłoszeniem, kto zagra w pierwszej jedenastce, kogo posadzę na ławce, a kto będzie pauzował. Nigdy nie wiadomo, czy w przeddzień meczu ktoś nie nabawi się choroby albo kontuzji. I tutaj Carlo właśnie odnosi się do sytuacji, kiedy zastanawiał się, którego napastnika wybrać do gry w pierwszym składzie w jakimś tam ważnym meczu. Już teraz nie pamiętam też dokładnie w którym. Natomiast no, to, że właśnie nie potrafił zasnąć przez jedną decyzję związaną ze składem, pokazuje, jak bardzo zaangażowany w życie zespołu i w swoją pracę musi być trener na najwyższym poziomie. To tyle chyba o Ancelottim. Może Może też jeśli chodzi o takich trenerów starszej daty, to ty teraz z Fergusonem.
Przechodzimy do drugiej pozycji, którą jest książka Być liderem Alexa Fergusona. Niewątpliwie będzie to duża gratka dla fanów Manchesteru United, ale uważam, że każda osoba, która chciałaby się dowiedzieć, jak to jest utrzymać się w jednym klubie i być na topie przez 27 lat, powinna zaznajomić się z tą książką. To, co jest warte podkreślenia, przez te 27 lat udało się utrzymywać cały czas klub na topie w lidze angielskiej. No i chociażby z tego faktu warto już się z tą książką zaznajomić. Jednak w środku znajdziemy w niej takie aspekty jak sekrety warsztatu trenerskiego oraz umiejętności, które najbardziej cenił jako piłkarz, jako trener, jako człowiek oraz jako lider Sir Alex Ferguson. Porusza ona również takie tematy jak wyznaczanie zadań, analizę informacji, radzenie sobie z porażką. No wszystkie elementy, które moim zdaniem są bardzo istotne w prowadzeniu zespołu, zarówno na poziomie dziecięcym, młodzieżowym, jak i seniorskim, ponieważ no, wszystkie rzeczy, które są w tych książkach, nawet jeśli teraz pracujemy z dziećmi, to można później je przekładać na dalszy etap swojej trenerskiej kariery, jeżeli będziemy się piąć w tym, powiedzmy, pionie od dzieciaków do seniorów. To, co jeszcze jest wartością dodaną tej książki, stanowią na pewno zamieszczone na końcu statystyki, których Sir Alex Ferguson prowadził zespół Manchesteru United. Jest to tak naprawdę kompendium wiedzy dla każdego fana, który może sobie zerknąć na samym końcu, jak to wyglądało, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, porażek, remizów w przeróżnych kombinacjach, i wszystko to jest podzielone na sezony.
Okej, to ja teraz lecę z Guardiolą. Nie będę oryginalny, postawiłem na Herr Pepa, czy jak to w polskiej wersji, Herr Guardiolę. No tutaj kolejny raz ta obsesja, którą widać na kolejnych stronach. Taktyka, którą Pep chce w swoje zespoły wprowadzić, ta jego wizja, jego spojrzenie na futbol, no to jest niesamowita naprawdę wizja i, no i nie jest to dla nikogo z nas, ze słuchaczy, nowością, że Pep naprawdę jest geniuszem. Najwięcej pinów takich pochwalnych było adresowanych właśnie pod adresem tej książki. Ja w ogóle słyszałem, że ma być druga część odnośnie jego tej przygody już w Manchester City, na co z niecierpliwością czekam i chętnie bym przeczytał tę drugą część. Zobaczymy, kiedy się pojawi na rynku. No i co? Tutaj kolejny fragment. Słuchajcie, do jakich tutaj dochodzi sytuacji. Pewnie też część z Was to tego miała okazję doświadczyć, przeczytać książkę, ale dla tych, którzy nie zrobili jeszcze tego, dla zachęty. Dzień przed meczem Guardiola zamyka się w gabinecie, włącza muzykę, najczęściej spokojną, i szuka rozwiązania problemu. Izoluje się, szuka rozwiązania zagadki. Gdzie mogę wyrządzić krzywdę rywalowi? Jaki jest jego słaby punkt? Gdzie mogę uzyskać przewagę? Gdzie zaatakuję? Także tutaj mamy zamknięcie się w gabinecie, odizolowanie od ludzi, od w ogóle środowiska, od otoczenia. Albo na przykład kolejny fragment. Tej nocy, znowu mamy noc, tak jak u Ancelottiego. Tej nocy wpadłem na pewien pomysł. Idę na boisko, żeby wyobrazić sobie ćwiczenie. Ciekawe, czy uda mi się zobaczyć je wystarczająco wyraźnie i czy będziemy mogli dobrze je wykonać we wtorek. Poświęcił wolny dzień, przez długą godzinę przemierzał boisko z 4 białymi liniami, żeby się przekonać, że ćwiczenie rzeczywiście będzie skuteczne. No to tutaj sobie możemy odpowiedzieć, jak my się szykujemy do treningu i w jaki sposób myślimy nad tym, co swoim zawodnikom będziemy, od czego będziemy od nich wymagać na drugi dzień na przykład, czy nawet w ten dzień, kiedy przygotowujemy zajęcia. I tutaj myślę, że też nie można sobie jakichś wymówek odnośnie poziomu, na którym pracujemy, w jakiś sposób sobie tych wymówek prezentować. Bo jeżeli chcemy na jakiś tam wyższy poziom wskoczyć, no to chyba już na tym niższym musimy też pracować jak profesjonaliści, a patrząc na to, co tacy trenerzy jak Guardiola właśnie wyczyniają w podejściu do takich jakichś szczegółów, do takich obsesyjnych przygotowań, do meczów, do ustalenia taktyki, czy właśnie nawet do samych zajęć, no to jest to imponujące i to chyba i inspiruje, jak powiedziałeś, Paweł, i z drugiej strony też bym powiedział, jeszcze dodałbym, że motywuje do pracy i do takiego podejścia do może troszkę zwiększenia silnej woli, do jakiejś takiej samokontroli w podejściu do swojej pracy, do swojej codzienności. To chyba tyle tutaj, jeżeli chodzi o Guardiolę. Ja w ogóle też po przeczytaniu tej książki powiedziałbym, że inaczej patrzę na ten jego Bayern, bo kiedy jako kibic widzieliśmy deklasację w meczu z Realem, no to wydawało się, że gdzieś tam po tej Lidze Mistrzów kariera Pepa w Bawarii była porażką. Można było po części to w jakiś taki sposób odnieść, ale kiedy zagłębimy się w tą jego serię i tak wejdziemy w głębiej, jak to wyglądało, jak on wiele zmienił w Bayernie, no to zdecydowanie nasze postrzeganie i percepcja tego wszystkiego będzie zupełnie inna. To może teraz w ramach przerywnika przed tymi naszymi ostatnimi pozycjami jeszcze jedno nagranie, ostatnie już dzisiaj, naszego dobrego kolegę, który w Jak uczyć futbolu 003 pojawił się Andrzej Gomołysek. Rozmawialiśmy wtedy o taktyce, a dziś kilka słów od niego o książkach.
Witam słuchaczy. Przypadło mi w udziale wybrać trzy książki, biografie, które w jakiś sposób inspirowały mnie w mojej, duże słowo, karierze trenerskiej. Takie, które mógłbym polecić innym osobom, które zajmują się szkoleniem. Schody zaczynają się tutaj już na wstępie, mianowicie muszę się przyznać bez bicia, że zbyt wielu biografii trenerskich nie czytam. Dla mnie jest tam za wiele historii osobistych. Niestety średnio mnie zwykle interesuje, że główny bohater w dzieciństwie spadł z drzewa, ewentualnie, że przez cały okres dojrzewania walczył z przeciwnościami losu. Takich książek biograficzno-warsztatowych jest tak naprawdę niewiele. Często wartościowe elementy trzeba wygrzebywać z opowiastek o różnym poziomie ciekawości. Z tego względu do biografii trenerskich rzadko mnie ciągnie. Do tego stopnia, że kiedyś troszkę się przeraziłem, gdy zobaczyłem na jednej z popularnych grup trenerskich na Facebooku sprzedawany był pakiet zwycięzcy, reklamowany słowami, tu może sobie pozwolę na cytat, jak się rozwinąć piłkarsko? Zapytaj swojego trenera, ile biografii zwycięzców przeczytał przez ostatnie 2 lata. Jeśli odpowie, że około 10, to trenuj dalej z nim, jeśli nie, to szukaj innego. Tym samym teraz proponuję każdemu trenerowi zrobić szybki rachunek sumienia i czytelnictwa, tak żeby sprawdzić, czy przypadkiem jego posada nie jest zagrożona. Natomiast my może przejdźmy już do rzeczy. Pierwszą książką, jaką wybrałem, jest Jak oglądać piłkę nożną Ruda Hulita. To może od razu na początku małe wyjaśnienie. To nie będzie pozycja dla kogoś, kto mocno siedzi już w piłce i w taktyce. Bardziej rzecz dla osób, które swoją przygodę z analizą dopiero zaczynają i nie do końca wiedzą, od czego zacząć. Dodatkowo jest to też ciekawy opis kariery zawodnika, który grał w bardzo interesujących klubach na przełomie lat 80. i 90., a dodatkowo też występował praktycznie na każdej pozycji na boisku w polu. Niewielu zawodników może o sobie coś takiego powiedzieć. Na pewno niektóre przemyślenia są ciekawe i warte zapoznania się. No i dla początkujących osób jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Drugie dzieło, jakie wybrałem, to Liczy się zespół autorstwa Martina Meyera. Tak się chyba wymawia godność tego dżentelmena. Jest to opowieść o pracy trenerskiej Louisa Van Gaala. I co ważne, to jest naprawdę opowieść o jego pracy. Jeśli gdzieś tu się pojawiają takie wątki biograficzne, to są one mimo wszystko bardzo mocno powiązane z piłką. Tutaj autor unika tego, czego ja w książkach nie lubię, czyli takiego mocnego rozbudowywania wątków osobistych. Tutaj przy okazji też odnoszę wrażenie, że autor ma spore pojęcie o tym, o czym pisze. Skupia się dość analitycznie na pracy Van Gaala i nie przedstawia jej z pozycji laika. Dzięki temu jest tutaj zawartych dość sporo szczegółów. I tą książkę warto polecić właśnie z uwagi na to, że dostarczana podczas lektury przede wszystkim to trenerskie mięso na twarz bez potrzeby wyszukiwania go pośród tych wszystkich wątków biograficznych. I książka numer 3, Vollgas Fußball. Autorem jest Martin Raffelt. Raffelt to członek znanego zapewne wielu słuchaczom kolektywu Spielverlagerung. Martin Raffelt to trochę trener, trochę analityk. Ów młody człowiek popełnił książkę o filozofii trenerskiej Jurgena Kloppa. Polskiego wydania póki co nie ma. W wolnym tłumaczeniu na nasze tytuł brzmiałby zapewne mniej więcej futbol na pełnej, wiadomo czym. Sama książka to jest bardzo szczegółowe studium taktyczne Kloppa, przede wszystkim z czasów Borussii, z lekkim zahaczeniem o Liverpool. Bardzo szczegółowym, do tego stopnia, że opisywane są tutaj pojedyncze zachowania poszczególnych piłkarzy z poszczególnych meczów. Wszystko to jest poparte mnóstwem grafik, charakterystyk zawodników. Jeśli ktoś chciałby przybliżyć taktycznie sylwetkę jakiegoś szkoleniowca, to tak na dobrą sprawę dla mnie to jest biografia kompletna. Minusy? Jest po niemiecku. W dodatku nie jest zbyt przystępnie napisana. Autor ma stylowo tendencję do takiego lekkiego uderzenia w barok. Mnóstwo jest tutaj żargonu. Ja sam bardzo długo musiałem się przez tą książkę przegryzać. Nie było to łatwe, ale muszę przyznać, że końcem końców jednak było warto. W ten oto sposób udało nam się szczęśliwie dobrnąć do końca. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali, a rozczarowanych tym, że ostatecznie pojawiło się tutaj dzieło Futbol na tak Jerzego Engela. Rozumiem, ale może o tym dzielę przy innej okazji. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie.
Andrzej jak zwykle w sposób znany z Twittera, czyli sarkastycznie, śmiesznie, z dużą dozą mądrze wkomponowanego takiego sarkazmu tutaj z Jerzym Engelem. Mamy nadzieję, że Jerzy Engel się nie obrazi, jeżeli nas słucha, ale z tego Andrzej jest znany. Mamy kilka pozycji od niego. Ja też tutaj odnośnie Andrzeja powiem, że my się skupiliśmy tutaj bardziej na tych polskojęzycznych, przetłumaczonych, bo ich jest i tak wiele, że po prostu nie chcieliśmy wychodzić poza już te tematy anglojęzyczne czy niemieckojęzyczne, bo tych książek jest sporo. Na razie zacznijmy od naszego podwórka. To Paweł, trzecia pozycja twoja, wyróżniona książka, ewentualnie na koniec jeszcze dodaj, które z pozostałych tytułów gdzieś tam pamiętasz i wspominasz dobrze, które może byś chciał pominąć. Chociaż myślę, że tak jak tutaj ciągniemy od odcinka z Rafałem Ulatowskim, kiedy powiedział, że jedno zdanie wyniesione z konferencji to już jest sukces, to myślę, że to samo jest chyba z książkami, co?
Dokładnie tak. No warto czytać każdą książkę, nawet jeśli nie będzie ona mega ciekawa, to chociaż wyciągniemy taki wniosek, żeby później tego autora, którego książkę przeczytamy, nie czytać kolejnej, jeżeli taka się pojawi, więc też w zasadzie nigdy mi się nie zdarzyło, żebym nic z książki nie wyciągnął i każdą, którą przeczytałem, szanuję. Niektóre bardziej, niektóre mniej, ale na pewno nie podchodzę do tego tematu tak, że czegoś w życiu nigdy nie przeczytam. Wracając do mojej trzeciej pozycji, jest to książka o trenerze koszykówki 11 pierścieni Phil Jackson. Pozycja, o której mówił już pokrótce Marcin Jaroszewicz, natomiast ja pozwolę sobie rozwinąć i powiedzieć troszkę więcej na jej temat i na początek zacytuję tutaj kilka słów, które sobie wynotowałem. Dlaczego musiałeś wygrać wszystko już w pierwszym roku i sprawić, że to się wydaje takie łatwe? Teraz wszyscy wyglądamy na głupków, bo nie udało nam się to wcześniej. Powiedział to Jerry Buss, właściciel Los Angeles Lakers po pierwszym sezonie Phila Jacksona. No niesamowicie inspirująca książka, w której znajdziemy bardzo wiele ciekawostek na temat zarządzania, prowadzenia drużyny oraz radzenia sobie z trudnościami oraz przekonywaniem zawodników do tego, że mimo tego, iż masz fantastyczne umiejętności, musisz tworzyć jeden zespół, ponieważ oprócz ciebie są inni koledzy w drużynie. Ta książka to bardzo ciekawy zapis prowadzenia drużyny pod względem psychologicznym. Opowiada w niej Phil Jackson o trikach socjotechnicznych, jakie rozwiązywał konflikty w zespole, jak udawało mu się odwracać losy niektórych spotkań. Jest to inspirujący podręcznik zarządzania ludźmi i osiągania niewyobrażalnych sukcesów, jakie ten trener odniósł w koszykówce. Jeszcze pamiętam, jak za dzieciaka interesowałem się troszeczkę NBA i szczególnie losami Michaela Jordana, Kobe'ego Bryanta i Shaquille'ego O'Neala. Wtedy nigdy mnie nie zastanawiało to, kto jest ich trenerem, tylko jak oni zachowują się na boisku. I mega fajne było to, że mogłem przeczytać książkę właśnie o ich trenerze, jaki on miał wpływ na tych zawodników i dlaczego oni być może stali się tak kosmicznymi zawodnikami. Naprawdę mocna pozycja i chyba w moim takim dzienniku, powiedzmy, trenerskim na najwyższym stopniu by się znalazła podium do tego, żeby zacząć od niej i później brnąć przez kolejne biografie i wzmacniać swój warsztat trenerski.
Faktycznie ta biografia Phila Jacksona jest przez wielu praktycznie chyba przez wszystkich, którzy przeczytali, wyróżniana, również w wielu rankingach tych top 5, które publikujemy.
W Ekstra Wyzwaniu, dokładnie tak, bardzo dużo osób zawiera tą pozycję, no ale nic dziwnego, bo jest naprawdę dobra, mimo tego, że nie związana do końca z piłką nożną, ale trener to jednak postać, która występuje w różnych zespołach i warto czerpać z innych sportów.
Okej, okay. I ja na koniec myślałem o anatomii zwycięzcy Jose Mourinho. Myślałem też o mecz po meczu Diego Simeone, ale ostatecznie postawiłem na coś zupełnie nieznanego. Ja w zasadzie nie wiem nawet, gdzie ta książka gdzieś tam umknęła uwadze mojej i w ogóle większości chyba środowiska, bo ona jest dosyć stara, ale kiedyś dostałem na urodziny ją od żony. Najwięksi trenerzy futbolu zdradzają tajemnice sukcesu. Autorzy Daniel Riolo i Christophe Pale. Bodajże to Feje. Mam zapisane, że Feje się pisze, ale, czyta się Feje. Natomiast dokładny zapis nazwiska znajdziecie we wpisie do tego odcinka. Tam mamy zbiór tak naprawdę krótkich historii, krótkich mini biografii trenerów. Jest i o Guardioli, i o Fergusonie, ale także o Del Bosque, Benitezie, Hitzfeldzie, Capello, Ancelottim, Arrigo Sacchim, jest Gerard Houllier, Marcelo Lippi, Luis van Gaal, a także Hiddink, Deschamps. No jest tam jeszcze kilka innych nazwisk, których też już teraz nie będę wszystkich może przytaczał, wymieniał. Natomiast jest tam bardzo duże zróżnicowanie tych historii. Każda dotyczy tak naprawdę zupełnie innego świata i w jednym fajnym małym zestawieniu poznajemy sporo tajników, tak jak tutaj tytuł mówi, które zdradzają ci trenerzy. Ja ją polecam jak najbardziej, bo też się bardzo przyjemnie czytało, a mówię, gdzieś ona jest, nie jest taka popularna jak te szczególnie książki wydawnictwa SQN, które dobrze marketingowo je opakowuje. No a z tych, które tutaj miałem też na liście, mówię, polecam również Anatomię Zwycięzcy Jose Mourinho i Mecz po meczu Simeone. Ostatnio przeczytałem, ona jest bardzo lekka, 180 stron bodajże ma i też kilka fajnych rzeczy można z niej wynotować, wyczytać. Co jeszcze z tych tytułów? Tutaj ja mam taką listę na w ogóle na półce jeszcze też do przeczytania kilku z tych tytułów. W ogóle też zauważyłem ostatnią biografię Zidana, że mam na nieprzeczytaną, ale ciekawi mnie w zasadzie, czy 110 minut, całe życie, taki jest jej tytuł, jest też w jakiś sposób związana z podejściem do szkolenia, może z jakimiś aspektami trenerskimi Zizu, no bo wiemy, że przecież on po karierze z sukcesami poprowadził Real Madryt. No i też może w jakiejś wolnej chwili po nią sięgnę. O Philu Jacksonie mówiliśmy, no to teraz jeszcze z tych, co mam na liście: Nawałka, Droga do Perfekcji, Harry Redknapp, autobiografia, Carlo Ancelotti, Nienasycony Zwycięzca. Ja mówiłem o Dyskretnym Przywództwie, to jest druga z jego książek. Mówiłeś o Być Liderem Alexa Fergusona, jest też autobiografia, druga książka. Antonio Conte, Głowa, Serce, Nogi. Menedżerowie, to jest też zbiorcze zestawienie. Pep Guardiola, tutaj mamy kilka tytułów, poza Her Pepem, Her Guardiolą, mamy też Sztukę Zwyciężania, mamy też Oczami Innych oraz taką starszą biografię po prostu Pepa Guardioli autorstwa Jaime Collella. Też Fergusona jest jedna starsza książka, Futbol cholera jasna, w takim tłumaczeniu, tak, po polsku, znamy tytuł zagraniczny. Mourinho za kulisami zwycięstw, Mourinho kontra Guardiola była też, a z tych najnowszych wyszła aktualnie książka o Guardioli Czepep, Związki Guardioli z futbolem argentyńskim, też na mojej liście się znajduje do przeczytania. Mam też tą najnowszą książkę Jacka Gmocha, Najlepszy trener świata, też ciekawi mnie, co słyszałem wywiad bodajże w podcaście Przy niedzieli o sporcie z Gmochem. I też ciekawi mnie właśnie ta polska myśl szkoleniowa, bo on dużo innowacji, jak się okazuje, wprowadzał w swoim czasie. To chyba tyle, tak się zapowietrzyłem aż od tych tytułów. Dekalog Nawałki jeszcze nie wymieniłem chyba. Też mimo wszystko polecam, chociaż wiem, że są głosy krytyczne. Kilka ciekawych rzeczy i właśnie takich podejścia Nawałki do detali, do takiego rozpoczęcia jego pracy z naszą narodową kadrą. Bardzo mocno dających do myślenia.
Uzupełnię to jeszcze o dwie pozycje, o których nie wspomniałeś. Pierwszą z nich jest książka Johanna Cruyffa, autobiografia. Piłkarz-trener chyba, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Mimo tego, że książki nie czytałem, ale znam historię tej osoby. Wydaje mi się, że był to człowiek, który zrewolucjonizował holenderski futbol oraz szkółkę i zespół Barcelony. Dlatego też na pewno jest to ciekawa lektura, którą niebawem mam zamiar przeczytać. I drugą pozycją jest Jurgen Klopp, czarodziej z Dortmundu. Biorąc pod uwagę aktualny sezon i prowadzenie Liverpoolu oraz dojście do finału Ligi Mistrzów, na pewno jest to człowiek, któremu trzeba poświęcić trochę czasu i przeczytać jego książkę. Ponadto pamiętamy, że w czasach sprowadzenia zespołu Borussii Dortmund nawiązywał walkę z hegemonem Ligi Niemieckiej, czyli Bayernem Monachium, więc na pewno warto zaznajomić się z tą książką.
Na pewno i też z niecierpliwością czekamy na kolejne tytuły. Fajnie, że ten rynek wydawniczy się tak rozrusza w Polsce, i sportowy, i piłkarski, i też trenerski. No bo mamy co robić i te nasze listy się raczej wydłużają niż skracają chyba, chociaż kolejne tytuły pochłaniamy. Myślę, że wy również, jak poświęcacie czas na nasz podcast, na samokształcenie, na jakiś samorozwój, no to na pewno również uczestniczycie w tym życiu książkowym. Jedni mniej, drudzy bardziej. Zachęcamy, żebyście też wzięli udział i brali udział czynnie w tym naszym ekstra wyzwaniu 2018. Podlinkujemy je oczywiście we wpisie do odcinka ekstratrener.pl. Przypominam, ukośnik 023, jak 23 odcinek podcastu Jak uczyć futbolu. Tam znajdziecie wszystkie tytuły, o których dzisiaj mówiliśmy, wszystkie linki do wyzwania, do zakładki książki, której gdzieś tam możecie też wyszukać sobie coś na wakacje być może, bo zbliżają się wakacje, będzie trochę więcej czasu w przerwie między sezonami. Może przy jakimś wyjeździe, przy jakiejś okazji będzie szansa, żeby troszkę więcej poczytać. No myślę, że tutaj kto chce, to sobie to będzie uskuteczniał, kto nie, to nie. Ja ze swojej strony na pewno polecam, tak jak tutaj wymieniłem te, które najbardziej mi zapadły w pamięci, tak i wszystkie pozostałe, mówię, fajne takie motywacyjne spotkanie z tymi trenerami. Takie nawet czasami dreszczyk emocji, kiedy czytamy o Sabenerstrasse czy La Masie, no to fajnie to poczuć gdzieś, kiedy wejdziemy głową właśnie w tamte klimaty, a może kiedyś gdzieś w przyszłości znajdziemy się tam na jakimś stażu czy w pracy. A no właśnie, i mamy jeszcze dla Was konkurs, bo o tym nie wspominaliśmy. Rozdaliśmy już 2 asystenty trenera dla Grzegorza i Marcina za aktywność i w ramach podziękowania, ale mamy jeszcze 3 egzemplarz. Numer 5 2017, czyli ten z Ireneuszem Mamrotem na okładce. To kogo trafi czasopismo? Dla osoby, która podzieli się swoją krótką, no powiedzmy 3-zdaniową, może być troszkę dłuższa, troszkę krótsza opinia na temat ulubionej pozycji książkowej, ulubionej biografii trenerskiej, gdzie możemy się tym podzielić. ekstratrener.pl / 023, czyli pod wpisem do tego odcinka, oraz na Facebooku, czyli w miejscu, w którym linkujemy do nowego odcinka podcastu. Mamy dzisiaj 12 czerwca, zatem dajmy sobie czas do końca roku szkolnego. Większość z nas i z Was pracuje w zespołach młodzieżowych, więc 22, tak? 22 to jest piątek. 22 czerwca zamykamy, sprawdzamy wszystkie komentarze pod wpisem i na stronie, na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem do wpisu na Facebooku. Z nich wyróżniamy jeden, który otrzymuje asystenta trenera. Mamy nadzieję, że tutaj podzielicie się, tak jak tutaj Paweł wspomniał o ekstra wyzwaniu, to również tutaj nie będziecie się bali, że ktoś tutaj źle odbierze jakąś wyróżnioną pozycję, bo chętnie zobaczylibyśmy, które pozycje się będą powielać i które faktycznie według środowiska trenerskiego warto przeczytać, nad którymi warto przystanąć.
Dodam tutaj tylko to, że jeżeli ktoś już napisze o danej książce, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby napisać 3 zdania inne na temat tej samej książki, więc będziemy brali pod uwagę nie tylko nowe książki, tylko wszystkie wpisy. Może być ta sama książka, inny opis, wybierzemy najlepszy i ta osoba zdobędzie jeden numer asystenta trenera, o którym wspomniał przed chwilą Przemek.
To chyba tyle z naszej strony. Zapraszamy te miejsca, o których mówiliśmy, nie będziemy się już rozwodzić i ciągnąć tego dalej. Ruszamy w teren, było troszkę tutaj okolic Wrocławia i Wrocławia samego. Były odcinki, w których samotnie się udzielamy i które nagrywamy w samotności trochę, ale teraz będzie aktywniej, mamy nadzieję i mamy nadzieję, że to również się odbije pozytywnym oddźwiękiem z Waszej strony. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękujemy, miłej pracy życzymy i do usłyszenia.